17.08 słuchają Państwo popołudnia wnet. O, i czasami zdarzają się takie chochliki. Dzwonimy do Francji, do pana Zbigniewa Stefanika, który ma nam opowiedzieć, co bardzo ważnego dzieje się nad Sekwaną. I czasami jest tak, że połączenia się zrywają. Halo, halo, czy słyszymy się? Dzień dobry.
Słyszę panią, ale gorzej niż wcześniej.
Teraz już lepiej?
Tak, teraz lepiej.
Pan Zbigniew Stefanik, korespondent Radia Wnet z Francji. No to powiedzmy, może zacznijmy od tego, afera polityczna nad Sekwaną, eksport francuskiej broni do Jemenu. Jak wiemy, Jemen od kilku lat w stanie bardzo poważnej wojny, kryzys humanitarny, a Francja zaangażowała się w ten konflikt?
Otóż oficjalnie nie. Francja w żaden sposób nie wspiera żadnej ze stron. Co więcej, francuski MON, jak również MSZ przypominają, iż Francja nie eksportuje broni do Jemenu. I właśnie jest to swego rodzaju pewna furtka polityczna, ponieważ Francuzi, czy też władze francuskie twierdzą, iż sprzedają oni broń Saudyjczykom. Po zapewnieniu przez stronę saudyjską, iż broń ta nie jest wykorzystywana w konflikcie w Jemenie. Jednakże zdjęcia, jak i również publikacje, filmy świadczą o tym, iż co najmniej kilka jednostek francuskich morskich no jest zaangażowanych w tak zwany blokus Jemenu, albowiem sfilmowano kilkadziesiąt godzin temu francuską fregatę, która z obsługą, z załogą saudyjską bierze udział po stronie właśnie Saudyjczyków w blokadzie Jemenu. Sytuacja ta więc jest dla Francuzów, czy też francuskich władz dość skomplikowana, ponieważ kilkanaście tygodni temu pojawiła się publikacja nad Sekwaną trzech dziennikarzy, którzy opublikowali w sieci materiały, jak i również swego rodzaju dowody, które miały świadczyć o tym, iż Francja faktycznie za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej sprzedaje broń do Jemenu. Dziennikarze ci zostali wezwani po tej publikacji przez francuskie DGSI, jest to odpowiednik polskiego ABW. Byli oni kilkukrotnie przesłuchiwani przez francuskie DGSI. Francuskie służby miały im grozić procesem w związku z działalnością wrogą wobec państwa francuskiego. Tak więc dziennikarze ci byli narażeni na szykany ze strony państwa francuskiego i jego służb. Jednakże zdaje się, iż faktycznie fakty potwierdzają ich publikacje, albowiem pojawił się w internecie film, który pokazuje, iż faktycznie francuska fregata, czy fregata francuskiej produkcji, no, bierze udział w działaniach militarnych, saudyckich działaniach militarnych, no właśnie w konflikcie jemeńskim. Warto mieć na uwadze, iż obecnie trwa tak zwane embargo zbrojeniowe ONZ, czyli jest wprowadzony zakaz przez ONZ eksportu broni do Jemenu. Tak więc sytuacja skomplikowana, no, wobec której francuskie władze będą musiały nagrywać stanowisko, ponieważ no, wersja, która jest przedstawiana, nie przekonuje mediów. Wersja, która głosi, iż faktycznie Francja sprzedaje broń Arabii Saudyjskiej, także ta broń nie powinna służyć w konflikcie w Jemenie, gdzie wiadomo, iż Arabia Saudyjska jest czynnie zaangażowana w tym konflikcie po jednej ze stron. Co więcej, Saudyjczycy są raz po raz oskarżani o popełnianie zbrodni wojennych w konflikcie jemeńskim. Tak więc sytuacja skomplikowana. Z pewnością sytuacja ta będzie musiała być tłumaczona, analizowana, jak i również argumentowana przez francuskie władze. Można spodziewać się więc ciągu dalszego. Nad Sekwaną można usłyszeć głosy o możliwości powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać okoliczności, w których doszło do eksportu broni wykorzystywanej faktycznie w wewnętrznym konflikcie w Jemenie. Tak więc kolejna afera zbrojeniowa. Francja w swojej przeszłości, w tej historii już miała podobne afery, na przykład sprzedaż broń do Tajwanu, tak zwane fregaty tajwańskie. Również 30 lat temu miało to wiele kontrowersji nad Sekwaną. Tak zwana afera Karasi, również kwestia eksportu broni w do Pakistanu. Wreszcie broń francuska, która znalazła się w Iraku, która była wykorzystywana przez Saddama Husajna podczas pierwszej wojny w Golfie, czyli w 1991 roku. Tak więc faktycznie kolejna afera zbrojeniowa z pewnością będzie ona miała swój ciąg dalszy, zarówno nad Sekwaną, jak i to być może w społeczności międzynarodowej.
A teraz od tych spraw międzynarodowych przejdźmy do tego, co się dzieje w samej Francji. Planowana jest w najbliższym czasie manifestacja, bo ma być zmienione prawo. Prawo, które mówi o tym, że do metody in vitro będą miały dostęp wszystkie kobiety i pary lesbijskie. Tutaj zabrał głos francuski Kościół katolicki. O co dokładnie chodzi w tym sporze?
Otóż faktycznie, właściwie od objęcia urzędu prezydenta Francji przez Emmanuela Macrona Temat ten znajduje się w przestrzeni publicznej. Otóż prezydent Francji, też jako kandydat, zapowiadał, iż jako prezydent będzie on dążył do legalizacji metody in vitro dla żeńskich par jednopłciowych, metody in vitro refundowanej z budżetu państwa. Tak więc projekt ten został przedstawiony przez rząd, na posiedzeniu rządu, a następnie przedłożony do parlamentu francuskiego w lipcu tego roku i parlament podjął już debatę związaną no właśnie z tąże reformą francuskiego prawa dotyczącego bioetyki. Na tym etapie wiadomo, iż projekt został przyjęty przez odpowiedzialną komisję za analizę tego projektu i stanie on się elementem debaty parlamentarnej już na forum całego parlamentu pod koniec tego miesiąca. W tej sytuacji francuski Kościół katolicki zabrał głos w tej sprawie, oficjalnie zabrał głos w tej sprawie. Przewodniczący konferencji biskupów francuskich jasno sprzeciwił się tej nowelizacji i zaapelował do protestów. Tak więc można spodziewać się protestów już w październiku. Wiadomo, że pierwsza manifestacja ma odbyć się 6 października tego roku. Analitycy, komentatorzy próbują zastanowić się, chcesz dowieść, czy sytuacja ta będzie miała tak naprawdę konotację z sytuacją sprzed 6 lat, kiedy wprowadzono nad Sekwaną legalizację małżeństw dla par jednopłciowych. Wówczas miały miejsce demonstracje w całej Francji. Organizacja tak zwana La Manif pour tous wówczas zgromadziła około 1 000 000 osób na swych manifestacjach. Protestowano przeciwko tym rozwiązaniom, jednakże małżeństwa dla wszystkich, tak zwane małżeństwa, czyli małżeństwa dla par homoseksualnych, zostały zalegalizowane nad Sekwaną i trwają one po dziś dzień. Zdaje się, że w tej sytuacji rządzący chcą przekierować tą debatę na nieco w inną płaszczyznę. Otóż Emmanuel Macron podczas spotkania z klubem parlamentarnym swego ugrupowania La République en Marche stwierdził, iż francuskie prawo azylowe wymaga pewnej nowelizacji. Tak więc sam prezydent Francji spowodował, iż we Francji obecnie rozpoczęła się debata dotycząca no, imigracji, szeroko pojętej imigracji do kraju nad Sekwaną. Warto mieć na uwadze jeden sondaż, który wskazuje na to, iż 60% Francuzów no, nie chce więcej imigracji nad Sekwanę. Tak więc no, w tej sytuacji prezydent Francji wychodzi niejako naprzeciw oczekiwaniom większości Francuzów w sytuacji, gdzie faktycznie rozpoczynają się nowe we Francji spory społeczne. Ruch żółtych kamizelek prowadzi demonstracje, czego dowodem były zajścia w zeszły weekend z Nantes, gdzie doszło do starć pomiędzy policją a działaczami Black Blocs. Związki zawodowe również protestują przeciwko planowanej nad Sekwaną reformie emerytalnej, jak również przeciwko tej reformie protestują grupy zawodowe związane z tak zwanymi zawodami wolnymi, czyli adwokaci, lekarze. Tak więc nad Sekwaną rozpoczynają się na nowo konflikty społeczne, spory społeczne. Z pewnością będą one spotęgowane rosnącą ceną paliwa. Warto mieć na uwadze, iż no to właśnie podwyżki cen paliw doprowadziły w zeszłym roku do tych demonstracji, których byliśmy świadkami w listopadzie zeszłego roku, Sytuacja na Bliskim Wschodzie spowoduje z pewnością kolejną podwyżkę cen paliw na rynkach, no nie tylko francuskich, ale w rynkach światowych. Tak więc być może ta podwyżka, no, która tym razem nie jest tak naprawdę w gestii rządu, ale niejako wybuszona cenami na rynkach światowych, może również być swego rodzaju nowym zapalnikiem do konfliktów społecznych. Tak więc z pewnością francuskie władze chciałyby uniknąć kolejnych punktów zapalnych, no, które mogłyby rozpalić nastroje społeczne, doprowadzić do protestów. Z pewnością kwestie związane no, z legalizacją in vitro i też refundacją tej metody dla par jednopłciowych no, jest jedną z takich kwestii, no, która może doprowadzić faktycznie do daleko idącej mobilizacji. Jest to oczywiście czynnik polityczny, który również może doprowadzić do konsolidacji prawicy. Wiadomo, iż w kampanii wyborczej na Sekwaną, która przecież już trwa i która poprzedza wybory samorządowe, głównym rywalem rządzących no właśnie będą partie prawicowe. Tak więc ta kwestia, jak i również demonstracja, też mobilizacja elektoratu prawicowego może sprawić, iż faktycznie część wyborców odejdzie od La République en Marche i zagłosuje na przykład na partię Republikanie, czy też na inne ugrupowania i ich liderów w samorządach. Tak więc z pewnością francuskie władze rządzący chcą uniknąć tej sytuacji i przekierowują debatę polityczną no właśnie na grunt imigracji. Wiadomo, iż kwestie związane z polityką azylową, systemem azylowym, jak i również kwestiami związanymi z imigracją, przekupują imigracją na sekwaną, mają stać się elementem debaty parlamentarnej również pod koniec tego miesiąca. Być może więc chodzi o to, aby przysłonić niejako tą debatę związaną z reformą prawa biotycznego funkcjonującego obecnie na sekwaną. Warto również mieć na uwadze, iż jest planowana wizyta francuskiego prezydenta do Rzymu, albowiem no, faktycznie po zmianie rządu Francuzi liczą na nieco cieplejsze, czy też łatwiejsze relacje z Rzymem. Przypominam, iż ostatnie miesiące właśnie upływały pod znakiem konfliktu pomiędzy Rzymem a Paryżem, a właśnie chodziło o kwestie związane z nielegalną imigracją. Otóż Włochy od właściwie kilku lat oczekują większego zaangażowania Francji w rozwiązywanie problemów nielegalnej imigracji.
I tutaj podstawimy trzy kropki. Godzina 17:19. Bardzo dziękuję. Zbigniew Stefanik, korespondent z Francji.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 17:19. Za kilka minut porozmawiamy z Maciejem Pawlickim, producentem i współscenarzystą filmu Legiony, a teraz piosenka, tytułowa piosenka z filmu Legiony. Mateusz Ziółko. Godzina 17:23, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studio pomimo trudności dotarł do studia Maciej Pawlicki, producent filmu Legion, ale także współautor scenariusza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przedwczoraj miała miejsce premiera filmu Legiony, teraz film jest pokazywany w Gdyni.
I jutro jadę do Gdyni, a pokazy są w czwartek i piątek, tak.
I to konkurs główny, tak?
Tak, w konkursie głównym.
Radość jest?
No radość przede wszystkim z tego, że film jest, że się udało go zrobić, że był bardzo dobrze przyjęty na premierze. Rzeczywiście i nawet na konferencji prasowej poprzedzającej, na pokazie prasowym było takie trochę zdziwienie, że taki film, parę osób jak Łukasz Adamski użyło takiego sformułowania hollywoodzki ze względu na rozmach, ze względu na sposób budowania opowieści, gdzie bohaterowie indywidualni przy dużym rozmachu i takim batalistycznym i historycznym, na pierwszym planie są jednak bohaterowie indywidualni i to tacy nie z pomników, tylko no, powiedziałbym z nizin. No i to jest sposób, w jaki Amerykanie opowiadają filmy, więc tak wygląda Szeregowiec Ryan czy wiele innych filmów, ale także ze względu na, myślę, na sposób no, takiej budowania emocji. Nie chcę już za dużo mówić o fabule, ale zapraszam do kin i bardzo się cieszę, że te pierwsze reakcje są rzeczywiście znakomite.
No bo jak ktoś słyszy Legiony, no to nieodzownie kojarzy mu się nazwa i w ogóle słowo z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Czy on jest tam tak pokazany właśnie, tak jak pan powiedział, jako taka postać z pomnikowa, bardziej historyczna, czy on gdzieś tam tle sobie istnieje i te jego legiony też są.
Znaczy legiony były nie tylko jego, to znaczy tak to powiedziałbym się ułożyło, no tak się zwłaszcza propaganda taka no, piłsudczykowska, sanacyjna w dwudziestoleciu tak to zbudowało, że to on był zbawcą. On zaczął, on rzeczywiście dał ten impuls i on jest absolutnie kluczową postacią i ta determinacja i ten jego pomysł wbrew wszystkiemu, żeby tę iskrę rzucić był absolutnie kluczowy, ale to jest wiele tysięcy ludzi, to są różne formacje, to są ludzie z różnych stron, to są z PPS-u strzelcy, czy z Narodową Demokracją związani drużyniacy, czy później Błękitna Armia Andersa, Hallera, przepraszam, Hallera i wielu Polaków z różnych stron i o różnych przekonaniach połączyło się w tej walce. W naszym filmie Piłsudski istnieje, ale to jest opowieść o tym pokoleniu, o tych chłopakach i o tych dziewczynach także, którzy no, tęsknili do tej szansy, żeby swój dom odzyskać, żeby nieproszonych gości z niego wyprosić i żeby odzyskać Polskę. O nich jest ta opowieść i dlatego myślę, że ona jest no, w jakimś sensie bardziej uniwersalna i bardziej może zyskać zrozumienie współczesnego widza, niż gdybyśmy robili tylko o jednej postaci.
No właśnie, a o jednej postaci jest na pewno film Piłsudski, który kilka dni temu wszedł do kin. Czy państwo jakąś korelację ustalili w związku z jednym i drugim filmem?
Nie, ja nie widziałem filmu Piłsudski jeszcze, nie ustaliliśmy. No myśmy te premiery zaplanowali 2 lata temu, a 3 miesiące temu film Piłsudski zmienił swój termin premiery z listopadowego i nagle wskoczył na tydzień przed Legionami. Cóż, no, ich decyzja, no. Zobaczymy, kto... jak będzie przyjęty.
A jeżeli chodzi już o właśnie o sam pisanie scenariusza, to jak panowie usiedli, to od czego się zaczęło? Że w ogóle jak my to zrobimy?
Znaczy, film wymyślił Adam Borowski z taką ideą, kompletnie gość spoza branży, wydawca, opozycyjny.
Opozycjonista, bohater, tak, ale człowiek taki z charyzmą.
Z charyzmą, no i wspaniały gość, tylko kompletnie spoza branży filmowej. No i przyszedł do Tomka
Łysiaka. Pamiętam rozmowę z nim sprzed 2 albo sprzed 3 lat nawet, tak. powiedział, że powstaną że te powstaną legiony i muszą powstać. Tak.
I bardzo dobrze, jego determinacja, a potem jeszcze wkład najpierw Tomka Łysiaka jako głównego scenarzysty, potem przyszli do mnie i ja się też do tego zapaliłem. Potem dołączył Darek Gajewski, którego zaprosiliśmy jako reżysera i no krótko mówiąc ten krąg się poszerzał i pracowaliśmy nad tym, żeby zbudować taki scenariusz, żeby on rzeczywiście współczesnego widza zainteresował, żeby to nie była jakaś laurka czy jakiś patetyczny gniot, który obejrzy tylko grupka pasjonatów, tylko my chcieliśmy opowiedzieć taką bardzo uniwersalną historię o tym, że zbiorowość narodowa i że własny dom, że wolność oznacza możliwość decydowania o sobie w swoim własnym państwie, ale to musi być historia tak opowiedziana, by współczesny widz, który ogląda, prawda, no, różne produkcje, w tym Wojnę Bankartów w serialu Gra o Tron, widział i widzi różne, że ten rozmach, no po prostu współczesne kino jest niesłychanie dopracowane i ścigamy się w tej kategorii, to znaczy startujemy w tej samej lidze, nie ma możliwości, żebyśmy paździerzowe kino zrobili, jeśli się porywamy na taki temat, no i tak wydaje się, że tak jest ten film odbierany. Ciągle pada sformułowanie amerykański, hollywoodzki, niespotykany.
No właśnie, dzisiaj w najbliższych dniach, tak jak pan powiedział, będzie pokazywany na festiwalu w Gdyni. Mają państwo zakusy na jakieś inne festiwale?
Przyznam, że jeszcze o tym nie myśleliśmy. To znaczy mamy zainteresowanie, już zapytania liczne, ale na razie byliśmy tak skoncentrowani na tym, żeby skończyć film, bo zgranie skończyliśmy naprawdę bardzo niedawno i to, żeby zdążyć na premierę i to, żeby zdążyć na Gdynię i na dystrybucję, która zaczyna się rzeczywiście w piątek, się udało, więc o festiwalach nie myśleliśmy. To nie jest taki typowy film festiwalowy, to jest raczej film dla ludzi, to znaczy on jest, powiedziałbym, może za bardzo nakierowany na to, żeby przekonać do siebie szeroką widownię, żeby mieć jakieś wielkie nadzieje na festiwalowe, ale kto wie, no, są przepiękne zdjęcia Jarka Szody i Szarża pod Rokitną robił Arek Tomiak, jest wspaniała muzyka, są wspaniali aktorzy i są moim zdaniem niesamowite sceny, jeśli jest nagroda dla kaskaderów, to powinni ją dostać, więc dużo mamy argumentów, natomiast to jest kino, przede wszystkim nam chodzi o młodego widza, mamy nadzieję, że pójdzie masowo na ten film, bo strasznie się wzruszają. Ja miałem na premierze, podeszło do mnie kilkanaście osób w wieku 20 minus, czyli takich no, młodszych niż 20, i mówili, że po prostu są wzruszeni, wstrząśnięci, że to jest takie kino, jakie oni chcą oglądać, i liczę na to, że ten hyr, taki dobra atmosfera wokół filmu rośnie i że pójdą do kina.
Ale jeżeli już wspominamy postać Adama Borowskiego, którego nie udało mi się zaprosić, bo ciężko czasami jest się do niego dodzwonić, to pamiętam, że on chciał bardzo, żeby ten film powstał na 100-lecie odzyskania niepodległości. To się nie udało. Czy to były problemy właśnie ze zdjęciami, czy z pozyskaniem pieniędzy, czy po prostu czasowo taka produkcja nie ma możliwości wyjść?
Znaczy, to było rzeczywiście, taką Adam miał ambicję. Ja się do tego dołączyłem i zaryzykowaliśmy, robiąc w roku 17, kręcąc scenę bitwy pod Rokitną. To się nie udało ze względu na tempo gromadzenia środków, ale to jest o wiele lepiej dla tego filmu. Dlatego, że ten film jest lepszy, naprawdę jest lepszy przez to, że mieliśmy więcej czasu. i że przez to, że tak się nie wpasowuje dokładnie w ten 18 rok, no nadal obchodzimy te rocznice. W 19 też się działo bardzo wiele w odzyskiwaniu polskiej państwowości. Wiele było walk, wiele ofiar, wiele poświęcenia i wiele wspaniałych rzeczy. Więc my nadal jesteśmy w tej rocznicy. Natomiast to, że mieliśmy więcej czasu i to, że mieliśmy różne trudności, ale trudności są po to, żeby je pokonywać, naprawdę zaowocowało i dopracowaniem scenariusza, i możliwością spojrzenia trochę z boku na pewne rzeczy.
A jak ci młodzi aktorzy, którzy mieli się wcielić w te postaci sprzed 100 lat, jak reagowali? Jak działali podczas kręcenia scen? Jak reagowali na scenariusz?
Myślę, że to był jeden z ważnych elementów tego filmu, żeśmy zafascynowali, Darek i my, zainteresowali młodych ludzi, którzy poczuli, że to jest ich historia. To znaczy mamy w dwóch głównych rolach dwóch takich gwiazdorów bardzo takich gorących.
No tak, bo właśnie Sebastian Fabiański to jest osoba, która jest kojarzona z Patrykiem Wegą jednak, tak?
No tak, ale Sebastian też gra w filmach artystycznych, bardzo fajnych, teraz Mowa ptaków
tak, wchodzi. Tak, tylko że tutaj taki kryminalista, czy trochę taki
żulik.
Tak, i taki agresywny mężczyzna, a tutaj postać bohaterska. Też,
chodziło nam o to, bo mamy z jednej strony Sebastian, z drugiej strony Bartek Gellner, który też grywa różnych tam narkomanów, czy dealerów, czy takie dziwne
nic
współczesne
poniów.
Postacie, nic poniów. Także dwóch niegrzecznych chłopców. I oni myślę, się doskonale uzupełniają w tym filmie i tworzą postaci bardzo wyraziste, bo Bartek gra Ułana, takiego z dobrego domu, z drużyn strzeleckich, a Sebastian gra no, takiego nic ponia, urwisa, dezertera,
ta łatka.
Który w ogóle nie wie, o co chodzi, po co ta Polska, po co ta walka, po co to jakieś, w ogóle to są dla niego bzdury i w tym sensie mogą się utożsamiać z nim ci, którzy w ogóle nie rozumieją, dlaczego mieliby nadstawiać karku za jakieś idee. No więc
czyli
takiego
taki...
mamy
Czyli taki współczesny, młodzieżowy, współczesny człowiek, który no, nie za bardzo interesuje się tym, co dzieje się dookoła, tak?
Znaczy, który sądzi, że przez życie najfajniej jest iść samemu. To znaczy, że nie zerwać wszystkie więzy, nie mieć z nikim żadnych więzy i że wtedy będzie fajnie. No młodzi ludzie, jest wielu takich ludzi, którzy tak myślą. No i potem się przekonują, że lepiej być razem niż osobno, że lepiej te więzy że dać się w jakiejś zbiorowości, czy w jakiejś grupie te więzy nawiązać, bo się więcej z takiej grupy dostaje niż samemu. I myślę, że to tak delikatnie opowiadam dookoła, żeby nie za dużo zdradzić, ale trzeba też powiedzieć o dziewczynach. No Wiktoria Wolańska gra taką dziewczynę, zresztą kilka takich dziewczyn, które są po prostu dziewczynami aktywnymi, działającymi, które są nie tylko sanitariuszki, chociaż wspaniała jest rola sanitariuszek, ale są także, no krótko mówiąc, walczą. Walczą są po to, że swoje marzenia utożsamiają po prostu z wolną Polską. No, chcą swoje postulaty społeczne także zrealizować w wolnym polskim państwie.
Dawno chyba na polskim firmamencie, jeżeli chodzi o polskie produkcje, nie było produkcji, która by była tak mocno osadzona historycznie, ale z drugiej strony, na którą by był taki duży nakład pieniędzy przeznaczony, prawda?
Nie zgadzam się. No, mieliśmy kilka filmów historycznych z tego okresu. Był film Hiszpanka niedawno, który kosztował 20 kilka milionów. Był film z późniejszego okresu, czyli o powstaniu Miasto 44. To też były 20-kilkumilionowe
tak
produkcje kilka lat temu. Czyli w zasadzie można powiedzieć, przy uwzględniając inflację, to były produkcje podobne lub nawet nieco droższe.
Ale mówię o tym, że w ogóle w Polsce nie produkuje się filmów na temat historii czy historycznych za tak duże pieniądze.
To znaczy, jeżeli chce się zrobić film z rozmachem, a ten film wymagał rozmachu, to zresztą cytuję tutaj Darka, który sądził, że ten film powinien kosztować tak naprawdę 30 parę milionów, ale dzięki różnym zabiegom i różnym no, kosztowi całego zespołu to się udało zrobić w tej sumie, a rzeczywiście wrażenie jest, no gdybyśmy taki film robili w Ameryce, to on by kosztował 30 milionów, 50 milionów dolarów, a w Niemczech 50 milionów euro.
A też w najbliższym czasie ma być też taka super produkcja na temat Witolda Pileckiego, to jest...
Tak, to Leszek Wasiewicz.
No i na tamten film ile ma być przeznaczone pieniądze? Bo tam się mówi o jakichś dużych w ogóle sumach.
Proszę mnie nie pytać, bo ja nie wiem, bardzo ma być dużo droższy od naszego.
No właśnie, dużo droższy, tak?
Mhm.
No to zobaczymy też, ale teraz zapraszamy na Legiony, do kin Od soboty,
od piątku,
tak?
Nie, od piątku, od piątku, już od piątku od rana można iść i po prostu bardzo, bardzo zachęcam, bardzo zapraszam, bo to jest film naprawdę dla tych, których historia interesuje i których, dla tych, których nie interesuje. I love story, po prostu miłość taka, no krótko mówiąc, wzruszająca. Są ludzie, którzy mówią, że po prostu wzruszali się przez cały film, przez całe bite dwie godziny z okładem, a to się rzadko w kinie zdarza, a nam się to udało.
No i mam nadzieję, że uda się nam też porozmawiać z reżyserem w najbliższym czasie, już jak wróci z
tak
Gdyni.
Tak jest, obiecał, że zaraz po Gdyni bardzo chętnie do Państwa przyjdzie.
No to już po festiwalu będzie. Bardzo dziękuję. Maciej Pawlicki, producent, ale także jeden z współautorów scenariusza film Legiony od piątku w polskich kinach. Na razie w polskich.
Tak jest, zapraszamy.
Dziękuję bardzo. 17.40 popołudnie wnet, a my już po dawce kultury i omówieniu filmu Legiony wracamy do bieżącej polityki, do kampanii do wyborów parlamentarnych. W naszym studio Robert Winnicki, Ruch Narodowy, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie pośle. No i może zacznijmy od tego, jakie są główne postulaty, to jak państwo chcą, mogą się państwo zapoznać, ale to, co pewnie zastanawia, to przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw. Skąd taki pomysł, panie pośle?
Ze sprawiedliwości, ze zwykłego poczucia sprawiedliwości i tego, co było normą w naszej cywilizacji przez tysiące lat. I jest w większości państw świata tak naprawdę, państw świata jest normą. Czyli jeśli ktoś się dopuścił niebudzącej wątpliwości, najcięższej zbrodni, morderstwa z premedytacją, czy na przykład kara śmierci za zdradę stanu podczas wojny na przykład zniesiona, to już zupełny absurd, tak? Jest kara najwyższa. No.
Kościół katolicki odnosi się do kary śmierci?
Kościół katolicki przez 2000 lat oczywiście karę śmierci jak najbardziej akceptował jako rzecz normalną, naturalną i będącą. Są katolickie argumenty, na przykład zebrane przez księdza profesora Ślipko na temat kary śmierci w takiej broszurce. I wykładnia Jana Pawła II na przykład było takie stwierdzenie, że Kościół tradycyjnie dopuszcza karę śmierci, aczkolwiek pojawiają się wątpliwości, czy dzisiaj jej stosowanie jest... Więc jakby nauka katolicka nigdy nie wykluczyła kary śmierci. Dzisiaj od kilkudziesięciu lat w ramach pewnych takich nowinek, które w Kościele zagościły po II Soborze Watykańskim, no jest dyskusja czy debata, czy jest sceptycyzm wobec tej kary.
To tym bardziej może dziwić, bo w minionych kilku dniach, chyba wczoraj czy przedwczoraj, papież Franciszek wypowiedział się na temat kary dożywocia. Uznał, że kara dożywocia w ogóle nie powinna być stosowana, że jest to kara zbyt brutalna i powinna być wycofana.
No
to pewnie kara śmierci.
A Breivik powinien sobie móc grać w najlepszych gierkach komputerowych.
To tym bardziej, panie pośle, kara śmierci dla papieża w Watykanie jest na pewno też
nie jest to pierwsza szokująca wypowiedź papieża Franciszka. I ja jako katolik tradycyjny, taki, który stara się trzymać nauczania Kościoła takie, jakie było niezmienne przez 2000 lat, jestem głęboko zbulwersowany tymi nowinkami, które w ostatnich latach mocno płyną z Watykanu. To jest bardzo, bardzo zły kurs, gdy się w miejsce praw Bożych stawia ubóstwienie człowieka.
Piąte przykazanie jest nie zabijaj, panie pośle, przecież
nie
też.
Morduj, tak. Nie morduj. Nie morduj jest piąte przykazanie i dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwko aborcji. Natomiast tradycyjna nauka Kościoła oczywiście zawsze podkreślała, że ten, kto dokonuje najcięższych zbrodni, które nie ulegają wątpliwości. Ten sam się wyłącza i niejako sam wyłącza się spod tej zasady, a kara śmierci dla takiego człowieka jest również formą samoobrony społeczeństwa przeciwko największym zwrodnialcom. I są dobre przykłady państw, które bardzo rozsądnie, bardzo umiarkowanie stosują karę śmierci dla rzeczywiście najcięższych, najbardziej perfidnych zbrodniarzy. Jak na przykład Japonia. Kraj o bardzo niskiej przestępczości ogólnej i tam jest zarezerwowane z kilka przypadków rocznie dla naprawdę udowodnionych ponad wszelką miarę no, najbardziej obrzydliwych, perfidnych przestępców.
To tutaj już postawmy trzy kropki. Przejdźmy do spraw, które pewnie bardziej interesują naszych słuchaczy, a mianowicie odnośnie gospodarki. Co Konfederacja proponuje Polakom, żeby żyło im się po prostu lżej i łatwiej w społeczeństwie?
Przede wszystkim proponujemy zejście na ziemię w tematach gospodarczych i będziemy proponowali pakiet dla polskich przedsiębiorców w najbliższą sobotę, dlatego że to, co się dzisiaj wyprawia w temacie opowieści, że można tak sobie po prostu ustanowić jakąkolwiek pensję minimalną i że przedsiębiorcy mają ją wypłacić, no można tak powiedzieć, to się pewnie wielu osobom spodoba, tylko prawda jest taka, że to oznacza, że dla wielu nie tylko przedsiębiorców, ale i pracowników, że wejdziemy w erę, po pierwsze, szalonych wzrostów cen, bo takie skokowe, niepowiązane ze wzrostem gospodarczym.
Jakieś analizy państwo mają, bo przecież 4000 netto to chyba nie są jakieś duże pieniądze, panie pośle. Za 4 lata.
To nie są duże pieniądze, ale proszę zwrócić uwagę na to, co już dzisiaj dzieje się z cenami. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów spożywczych poszły przez ostatnie półtora roku ceny w górę o 20-30%.
To inaczej, jaką receptę ma więc Konfederacja na to, żeby zarobki rosły, a ceny nie rosły?
Ma taką receptę, żeby mniej ludziom zabierać, a nie więcej rozdawać. To znaczy my postulujemy zniesienie PIT-u w ogóle. Nie, żadnej gonitwy co roku na koniec kwietnia, ponieważ
czyli
to nie jest efektywne.
19% więcej byśmy zarabiali.
Czyli wiele osób by zyskało i komfort pewien psychiczny, ale i więcej pieniędzy. Poza tym uważamy, że system emerytalny jest niewydolny, totalnie niewydolny, ale, i uważamy, że trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS.
To są główne państwa postulaty, to nawet gdzieś obiło mi się o uszy, że to jest to takie 1000+, które każdy by Polak miał. Ale w związku z tym, że jeżeli odejmujemy podatek PIT i likwidujemy ZUS, to z automatu by musiały być zlikwidowane także te świadczenia, które dzisiaj są. Nie uważa pan, czy państwo to policzyli, że 500+ znika, czy 13 emerytura znika, czy jak to wygląda w praktyce?
Nie ma w Polsce 13 emerytury, jest na razie tylko zapowiedź tej 13 emerytury.
No,
jest jednorazowa wypłata. My uważamy, że efektywne zreformowanie gospodarki i pójście w likwidowanie biurokracji pozwoli nam realnie uzyskać naprawdę dziesiątki miliardów w skali roku. Trzeba się zastanowić nad 500+, nad formą i proszę zwrócić uwagę, przy dużym wzroście, przy właśnie takim, to co oni prognozują w sprawie pensji minimalnej, to z jednej strony będzie powodowało, że pracodawcy będą kombinować, to znaczy będą zwalniać ludzi, będą przenosić ludzi do szarej strefy, będą robić pół etatu, będzie po prostu szara strefa się znowu powiększy, jeśli to będzie tak zrobione, jak oni zapowiadają, to po pierwsze, to nie będzie korzystne dla pracowników. Po drugie, duży wzrost cen, co to oznacza? To oznacza, że do 500+, za 2-3 lata będzie warte nie 500, już teraz nie jest warte 500 w stosunku do tego, co się działo w 2016, kiedy to wprowadzali. Już teraz jest warte, nie wiem, 400, tak? Za 2-3 lata będzie warte 200 albo 150 zł. Bo wysokość świadczenia się nie zwiększy, a ceny będą galopująco szły do przodu. My proponujemy odwrócić tę rzecz. Zostawić naprawdę więcej w kieszeniach Polaków i podyskutować o tym, w jaki sposób te świadczenia, tak? Bo też zwróćmy uwagę, świadczenie...
A może państwo są za tym, żeby nie było w ogóle płacy minimalnej?
To jest dyskusja, która toczy się pomiędzy narodowcami a wolnościowcami.
I komu i do kogo jest panu bliżej?
Nie no, jestem narodowcem, tak?
Ale nie chodzi mi o to, żeby płaca minimalna była, funkcjonowała w ogóle,
Ja uważam, że płaca minimalna ustawiona na jednym chociażby poziomie w całym kraju przy naprawdę bardzo dużych różnicach w zarobkach w Warszawie i w innych regionach, dużo biedniejszych, to nie jest normalny, zdrowy wyznacznik. Jeśli już mówimy o płacy minimalnej, to moim zdaniem trzeba byłoby jednak ją przedyskutować i zróżnicować regionalnie, tak? Bo gdyby ona miała być efektywnym
odbiciem... Ale to nawet dobre hasło, płaca minimalna, regionalna.
No może i tak, zastanowimy się nad tym. Natomiast przede wszystkim nam zależy na tym, żeby te płace rosły zgodnie z rozwojem gospodarczym, tak? Żeby nie dokrajać tak polityki do gospodarki. I teraz zwróćmy jeszcze uwagę na takie wypowiedzi, które płyną z obozu rządzącego, jak pana wicepremiera Gowina. On mówi, musimy podnieść płacę minimalną, żeby milion Ukraińców przytrzymać w Polsce, to z jednej strony. Mówi, że to ma być przyszła elita Polski.
To niepokojące
Polski.
Były słowa.
To są słowa pana Jarosława Gowina. Mówi o przyznawaniu obywatelstwa. Już wcześniej o tym mówił. Także, a my mówimy odwrotnie. My mówimy tak, przecież fakt, że płace rosną zbyt wolno, to między innymi jest spowodowane tym, że strumień migracji jest zbyt szeroko otwarty. Bo gdyby była ograniczona podaż na rynku pracy, tych rąk do pracy, to by też wymuszało większy
Konfederacja zapatruje się na tak dużą diasporę Ukraińców w Polsce?
To jest oczywiście zagrożenie. To jest oczywiście zagrożenie, dlatego że nie są podejmowane działania integracyjne i asymilacyjne. To są zbyt duże skupiska w zbyt krótkim czasie, tak? Bo jeśli jakaś społeczność ma się zasymilować, zintegrować z większością, to musi to jednak nie być rzeka, tylko strumyczek.
A jaka recepta?
Recepta jest taka, żeby ograniczyć zdecydowanie skalę migracji. Żeby...
Jak pan chce to ograniczyć?
No, rozporządzeniem rządowym. To jest do zrobienia... Rząd, o tak. Przecież to są wszystko pozwolenia, które wydają wojewodowie. Wojewodowie działają na podstawie rozporządzeń rządu. I rząd może od tak ograniczyć imigrację.
A czy to nie było tak, że Ukraina po prostu dostała jakby pozwolenie od Unii Europejskiej na wjazd taki bezwizowy na terenie Unii Europejskiej?
Wjazd bezwizowy to jest jedno, a pozwolenia, które wydają wojewodowie, to jest drugie. I ci wojewodowie, mianowani przez rząd, wydali w ubiegłym roku ponad 600 tysięcy pozwoleń, co stawia nas na pierwszym miejscu i najbardziej proimigranckim kraju w Europie. Niemcy wydali 500 000, a myśmy wydali 600 tysięcy. Wydaliśmy 20% zezwoleń z całej Unii Europejskiej. Na wjazd ludzi spoza Unii Europejskiej.
Ale przecież ci ludzie w Polsce pracują gdzieś jednak.
Pracują, oczywiście.
Ta praca jest potrzebna dla nich.
I ja nie mówię, żeby nie wpuszczać tutaj też na zasadzie tak, jak Polacy byli wpuszczani jako gastarbeiterzy do Niemiec i tak dalej, że pewna liczba rąk do pracy, ale my musimy prowadzić jakąś politykę migracyjną, a nie mówić, że od tak milion nagle obywateli przybyszy z innego państwa będziemy osiedlać, nadawać obywatelstwo i będą przywódcami.
Widzi pan jakąś optymalną liczbę Ukraińców w Polsce?
Ja widzę na razie zastopowanie tego procesu, to po pierwsze, tak?
Całkowicie.
Zminimalizować to w tym momencie, a następnie prowadzić naprawdę przemyślaną politykę również w zakresie regionalnym. Ile poszczególny wojewoda może wydać, bo mamy przecież te słupki, są statystyki.
Gdzie? To najwięcej jest pewnie w Mazowieckim, tak?
Najwięcej oczywiście w Mazowieckim, ale to można powyliczać, tak? Ale przede wszystkim prowadzić programy kulturalne, prowadzić programy asymilacyjne. No i nie może być tak, że Ukraińc, który w Polsce przepracuje miesiąc, nabywa prawa do polskiej emerytury, która nawet minimalna jest kilkakrotnie większa niż na Ukrainie. Bo on nie wypracowywał tej emerytury. I to jest skandaliczne, że dzisiaj po prostu, mówi się, że w drugą stronę to też może działać, no ale nikt nie pojedzie na Ukrainę po tamtejszą emeryturę, bo ona jest kilkukrotnie mniejsza niż Polska. No nie może być czegoś takiego.
Konfederacja, jak wiemy, była jedną z głównych sił politycznych, która w bardzo mocny sposób mówiła o ustawie 447. Państwo dalej...
Powiem więcej, była jedyną siłą polityczną, która o tym mówiła tak naprawdę przed eurowyborami. Jeszcze Kukiz15 usiłował to coś powiedzieć, ale już szybko poseł Rzymkowski poszedł do PiSu i się temat skończył.
Państwo przeciw tej amerykańskiej ustawie 447 cały czas protestują, cały czas ten sprzeciw jest u państwa widoczny, ale dzisiaj coś nowego w tej sprawie się stało? Coś nowego
no tak.
w tej sprawie
mamy na przykład wiemy? Relację pana Wysockiego, działacza polonijnego, który był na spotkaniu z przedstawicielem rządu amerykańskiego w tej sprawie. Rząd amerykański mówił, że mają się odbyć kolejna runda negocjacji, między innymi z ministrem Kolarskim z Pałacu Prezydenckiego, że temat cały czas jest negocjowany i dyskutowany i że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych oczekują rządu polskiego jakiejś konstruktywnej propozycji w zakresie realizacji tych roszczeń. To nie jest tak, że temat gdzieś sobie umarł, że nie ten. To są publiczne spotkania, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych i które Polonia nam relacjonuje.
A coś więcej może pan powiedzieć o tym spotkaniu pana Kolarskiego? Ono ma się odbyć?
Ono ma się odbyć. To jest zapowiedź publicznego spotkania w USA ze strony tego pana, nazwisko musiałem sobie przypomnieć, tak, który jest wyznaczony do tych spraw przez rząd amerykański w tym momencie. Mamy deklarację z lutego tego roku pana Pompeo, mamy notatkę pana po spotkaniu z panem Jezigredim, ujawnioną przez Stanisława Michalkiewicza. No sprawy są dosyć jasne i oczywiste. Toczą się negocjacje, toczą się pretraktacje. Z tych notatek wynikało, że sprawa ma ruszyć po wyborach, że Amerykanie rozumieją, że to jest trudny temat dla rządu RP. Trzymają kciuki, oczywiście to wynika z tych numerów, trzymają kciuki, żeby PiS wygrał, że to wtedy się to uda dobrze, polubownie załatwić. No i nacisk wzrośnie po wyborach.
No a jak rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to jaką pan widzi przyczynę, że Donald Trump nie pojawił się na obchodach II wojny światowej? 80. rocznicy oczywiście.
Bo nie aż tak bardzo mu zależało i bo miał bardzo dobry pretekst. Bo ten huragan rzeczywiście mógł uderzyć w tą Florydę, ona jest kluczowym stanem. Tam często są te huragany, ale to był bardzo dobry pretekst, a z tego co ja wiem, to mu się nie bardzo chciało, ponieważ wszystko, co mieli do załatwienia, to już załatwili. Wystarczyło, że Pence przyjechał, podatek od źródła, podatek od wielkich korporacji internetowych, miliard złotych, które miał trafić do polskiego budżetu, są wyrzucone do kosza. Ja już o tym alarmowałem na jesieni ubiegłego roku. Rok temu alarmowałem, że pani Mosbacher wzywa na dywanik polskich ministrów i ich strofuje, że tutaj Google, Facebook i inne giganty mają nie być opodatkowane.
Ale we Francji mają być opodatkowane.
A we Francji, no bo Francja jest poważnym państwem i nie daje sobie w kaszę dmuchać. I skoro te wielkie globalne korporacje czerpią tak olbrzymie zyski, również na rynku polskim, tak jak i francuskim, każdym innym, dlaczego one mają płacić podatki tylko w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce, skoro tutaj zarabiają krocie na rynku?
No to tak, to właśnie warto przypomnieć, że nad Sekwaną taki podatek od tych największych gigantów internetowych ma być wprowadzony, albo znaczy on już wszedł w życie i no i jakoś protestów chyba nie słychać. Może słychać, ale Francuzi sobie niewiele z tego robią.
Nie no, prosta sprawa. Chcecie działać na francuskim rynku, panowie z globalnych korporacji, no to zapłaćcie tutaj podatek, bo ogromne. Tak samo przecież te globalne korporacje działają w internecie. Jest mnóstwo ludzi już w internecie, siedzi w Polsce, jest kilkadziesiąt już milionów naprawdę użytkowników różnych portali i tak dalej. To są ogromne zyski Google'a, Facebooka i innych korporacji. Jak mają zyski, to powinni płacić podatki. A tutaj nagle mamy radosną twórczość w wykonaniu rządu, który mówi, że nie, bo sojusznik, bo nie ten. A samoloty nam sprzedali, prawdopodobnie drożej niż innym. No więc jakby... A Trumpowi się już za bardzo tak nie chce latać poza rzeczami ważnymi. Nic ważnego nie miał do zrobienia.
Przedstawiciele Polonii mówią też o tym, że Mateusz Morawiecki, udzielając niemieckiej prasie wywiadu, powiedział, że Polska nie zaangażuje się w żadne działania w Zatoce Perskiej i że Donald Trump też mógł przyjąć to jako zniewagę w związku z działaniami wobec Iranu.
No, ostatnie 4 lata przyzwyczaiły Amerykanów, że rząd robi naprawdę wszystko, czego tylko sobie zażyczą. Więc jakikolwiek przejaw suwerenności czy asertywności musi przez nich być odczytywany jako coś szokującego ze strony tego rządu. Moim zdaniem, jeśli oni się uprą, to rząd niestety, obawiam się, że bez braku sprzeciwu społecznego, a my na pewno taki sprzeciw będziemy angażować, jeśli dojdzie do jakichś wydarzeń w Zatoce Perskiej, będziemy protestować przeciwko wysyłaniu tam polskiego wojska, no to oni i tak pod naciskiem Amerykanów to zrobią.
Pojawiły się także takie komentarze, takie hipotezy, że Polska walczy o reparacje od Niemiec właśnie w związku z tym, że mamy zapłacić odszkodowanie czy pieniądze za mienie bezspadkowe organizacjom żydowskim. Jak panu się ta hipoteza podoba?
No ale to jest hipoteza taka, która zakłada, że tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Niemcy nie zapłacą, ponieważ nie ma takiej siły politycznej, którą my możemy na nich wywrzeć i nacisnąć i wymusić to na nich. I racje moralne, historyczne, czy nawet prawne odgrywają tu rolę drugorzędną.
Kibicuje pan Arkadiuszowi Mularczykowi?
Tak, bo to jakby nam się te reparacje należą, ale będziemy wtedy mogli je wyegzekwować, kiedy będziemy mieli realne argumenty w nacisku politycznego w naszym ręku, a póki co ich nie mamy. Odwrotnie niż środowiska żydowskie mające nacisk administracji amerykańskiej na nasz kraj, bo to na końcu dnia się liczy. I ja tylko zwracam jedną uwagę, że jakby cała kampania przeciwko Polsce, która jest rozwijana na forum międzynarodowym, oskarżając nas o Holokaust, to jest dokładnie jakby powtórzenie pewnych kroków, nacisków na administrację amerykańską, dokładnie powtórzenie tego, co działo się w latach 90. naciskiem na Szwajcarię. I Szwajcarzy zapłacili.
A jak pan się odnosi do tego, co powiedział Łukasz Adamski? Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskie Dialog i Porozumienie, powiedział, że państwa bałtyckie prowadzą działania zmierzające do uzyskania reparacji od ZSRR. Polska też powinna to zrobić. A tutaj?
No, czyli jak rozumiem od Federacji Rosyjskiej, bo ona jest spadkobiercą prawnym Związku Sowieckiego, no jakby też nam się należą, ale w reparacji od Federacji Rosyjskiej wierzę na tym etapie jeszcze mniej niż od Republiki Federalnej Niemiec, bo trzeba powiedzieć jasno, że można nawet wygrać jakieś procesy sądowe, międzynarodowe, no ale po prostu trzeba mieć siłę gospodarczą, polityczną, militarną i mieć samodzielność na arenie międzynarodowej, a nie być czyimś klientem.
No, jak to się w najbliższym czasie będzie wszystko toczyło? Czy Konfederacja znajdzie się w Sejmie, czy poza nim będziemy?
Jeśli się nie znajdzie, to Lewica będzie rządzić. I jedyną siłą, która zatrzyma Lewicę, jest Konfederacja.
Powiedział Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a także jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.